próbuje postawić sobie zegarek. Wiecie, co znaczy, kiedy głoszący kładzie zegarek na pulpicie? Nic nie znaczy. Nic nie znaczy. No i widzicie, co tu się dzieje na tej konferencji. Widzicie moich przyjaciół. Andrzej dzisiaj powiedział w cudzysłowie przyjaciół, tak? Dlatego ja zawsze powtarzam, mając takich przyjaciół, nie potrzebujesz wrogów. Ale teraz serio. Jest to niesamowitym przywilejem. Chcę wam wszystkim powiedzieć. Jest niesamowitym przywilejem być w takim gronie liderów i w takim gronie zespołu usługującego na konferencji. I włączam w to tych wszystkich, którzy w tej konferencji usługują i tę konferencję prowadzą. Gosia, Jurek, Andrzej, Bogdan, Andrzej, Heniu, Alinka, moja żona Wanda, dalej jest Małgosia, Rik, Jola, Rik z Lizą, którzy są tutaj. Słuchajcie, chcę wam powiedzieć, że to jest błogosławieństwo i przywilej. To, co Bóg robi, jest niesamowite. To, co Bóg robi w nas i przez nas nawzajem w naszym życiu, jest niesamowite. To jest coś pięknego, dlatego że z jednej strony widzimy niesamowitą różnorodność. I to jest to, co Bóg wykorzystuje do tego, żeby wprowadzić w nas w całą pełnię, w swoją perspektywę. Żeby wprowadzić nas do pewnej równowagi. Jest przyjaźń, jest przychylność, jest zachęta. To jest to, co ja odczuwam i myślę, że możecie się wszyscy z tym zgodzić. To jest to, co odczuwamy. Kiedy odczuwamy zachętę, kiedy odczuwamy przykrycie, kiedy odczuwamy modlitwę, kiedy odczuwamy błogosławieństwo, to jest coś, co niesamowicie buduje. Dlatego ja jestem Bogu wdzięczny. Jestem Bogu wdzięczny za tych ludzi i za te połączenia, które Bóg daje nam. I ja wierzę w to, że Bóg się posługuje tymi połączeniami, żeby objawić siebie. On się chce posłużyć dla nas wszystkich. On chce się posłużyć dla Kościoła w Polsce. I kiedy my głosimy, kiedy nauczamy tutaj, to nie jest tylko kwestia tego, żebyśmy przekazali wiedzę, żebyśmy wam powiedzieli o rzeczach, które wiemy, albo które Bóg nam objawił. To nie jest tylko przekazanie informacji. My wierzymy, że Bóg postawił nas do tego, ażebyśmy te rzeczy, które są w niebie postanowione, ażeby one były tutaj ustanowione. Aby one były ustanowione tu na ziemi. Aby to, co jest w niebie, Bożym zamysłem, ażeby zostało tutaj sprowadzone do tego wymiaru, do naszego wymiaru, do fizycznego wymiaru. Kiedy myślę o Kościele w Polsce, to mam zawsze, pierwsze myśli moje idą do słowa, które jest zapisane w liście do Efezjan. W liście do Efezjan, w piątym rozdziale jest powiedziane tak. 25 wiersz, druga połowa tego wiersza zaczyna się tak. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań za mego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy, bez skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. To jest obraz. To jest wizja. I drugi werset, który przychodzi mi zawsze na myśl, to jest drugi z trzeciego rozdziału listu do Efezjan, z dziesiąty wiersz, który mówi, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Czyż to nie jest fantastyczne słowo. Czy to nie jest fantastyczne słowo, które słowo zachęty, ale jednocześnie słowo wyzwania dla nas? Te oba wersety, one pokazują nam to, co zostało zamierzone w niebie i co ma się dokonać, co ma się zademonstrować tutaj na ziemi. To, co ma się zademonstrować w tym kraju, w Polsce. Pamiętacie ci, którzy byliście, słowo, które było na początku powiedziane, słowo prorocze, które zostało powiedziane, które jest w 49 rozdziale Izajasza. Bóg wybrał sobie swój naród, wybrał swoich ludzi i przeznaczył do tego, aby oni podnieśli kraj. aby podnieśli kraj i żeby rozdzielili spustoszoną własność dziedziczną. A żeby podnieść kraj, co za przywilej współpracować z Bogiem. Co za przywilej, ale jednocześnie cóż za odpowiedzialność, ażeby te rzeczy, które są na Bożym sercu, ażeby te pragnienia, które są w Jego sercu, ażeby to, co On nosi w swoim sercu dla nas, dla tego kraju, dla Polski, dokonało się tutaj. Kościół, czyli ty i ja, niesiemy to przesłanie, niesiemy to poselstwo. Ty i ja jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby te rzeczy się dokonały, żeby te rzeczy zaistniały, żeby te rzeczy miały miejsce. To słowo mówi o Kościele pełnym chwały. Chrystus oddał siebie. Chrystus oddał swoje życie, ażeby sobie odkupić, ażeby sobie przygotować Kościół, który jest pełen chwały. Co to znaczy? Kościół pełen chwały. To jest Kościół, który jest wypełniony Bożą obecnością. To jest Kościół, który wypełniony jest Jego mocą. To jest Kościół, który nosi w sobie Bożą obecność. To jest Kościół, który gdziekolwiek jest, gdziekolwiek się znajduje, niesie Bożą obecność. To jest Kościół, którego Boża obecność niesie wszędzie tam, gdzie On chce. Kiedy ja mówię o Kościele, ja mówię o ludziach. Kiedy ja mówię o Kościele, ja mówię o Tobie i o mnie. Jest ważne, żebyśmy zobaczyli na nowo Kościół, że Kościół to są ludzie. Kościół to jesteś Ty i ja. I Bogu się upodobało, Bóg zamierzył, żeby Jego obecność tobie w tobie była. I żebyś nosił Jego obecność wszędzie, gdziekolwiek idziesz. Żebyś nosił Jego w sobie, gdziekolwiek idziesz. I żeby Boża obecność też mogła ciebie nieść wszędzie tam, gdzie masz być, tam, gdzie masz iść. To jest fantastyczne. To jest fantastyczne przeznaczenie. To jest fantastyczne zadanie. To jest wielki przywilej. Bóg sobie wybrał nas. Bóg wybrał sobie ciebie i mnie, ażebyśmy mogli być Jego przedstawicielami, abyśmy mogli być Jego ludźmi, którzy dokonają tego. Którzy dokonają podźwignięcia tego kraju, ażeby Boże standardy mogły się objawić, a żeby może standardy mogły działać w tym kraju. Czy wierzycie w to? To jest Jego wolą, to jest Jego pragnieniem, to jest Jego zamysłem. Jeszcze i skąd się ta wizja, skąd ta wizja pochodzi? Skąd ta wizja Kościoła, który jest pełen chwały, pełen Bożej mocy, pełen Bożej obecności? Skąd jest ta wizja, która pokazuje nam, że ten Kościół jest Kościołem mocnym, który niszczy i burzy wszelkie zwierzchności i moce w okręgach niebieskich. Kościół, który ma niesamowity autorytet. Ta wizja przychodzi od Ojca. Ta wizja przychodzi z nieba. Ta wizja przychodzi z góry. To jest to, co zostało zaplanowane tam w górze, tam w niebie. Ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj mogli zobaczyć, żebyśmy mogli się przypatrzeć domowi. Żebyśmy mogli się przypatrzeć domowi Ojca. Żebyśmy mogli zobaczyć, czym ten dom Ojca jest i w jaki sposób manifestuje się, w jaki sposób wygląda życie w domu Ojca. Tematem naszej konferencji jest dom Ojca, jest powrót do domu Ojca. Weźmy sobie obraz takiego dobrego domu ziemskiego. Wyobraźmy sobie dobry dom, taki normalny dom ziemski. Albo inaczej, wyobraźmy sobie domostwo. Każdy dom ma ojca. I każdy dobry dom ma ojca, który jest miłującym ojcem. I ten miłujący ojciec, on ma wizję, on ma pragnienia dla swojego domu, dla swojego domostwa. On ma oczekiwania, on ma rzeczy, które chciałby, ażeby wypełniły się, bo jego sercu jest to, żeby temu domowi dobrze się wiodło, żeby domownikom dobrze się wiodło, żeby dzieciom dobrze się powodziło. Czyż nie tak? Ojcu, dobremu ojcu zależy na tym, żeby jego domownikom dobrze się powodziło. I on zrobi wszystko i będzie robił wszystko w tym celu, żeby ten dom był dobrym domem. W tym domu jest dobry ojciec. Ten dom, to domostwo, ono ma swoje granice, ono ma swoje terytorium. Bardzo jasne granice, bardzo jasne terytorium. Ten dom ma swoje reguły i swoje zasady, które mają pomóc w tym, ażeby ten dom mógł dobrze funkcjonować, ażeby był dobrym domem. Te reguły i zasady są potrzebne po to, żeby była harmonia, żeby było dobre funkcjonowanie. Jeśli rodzina chce się zejść, to musi się umówić. Będziemy tego przestrzegać. Spotkamy się razem, na przykład o tej godzinie, bo potrzebujemy być ze sobą. Potrzebujemy ustalić sobie pewne rzeczy, które pomogą nam dobrze funkcjonować. Które pomogą nam w tym, żeby ten dom był domem, w którym jest harmonia, ten dom, w którym jest pokój i ten dom, w którym coś się realizuje, w którym realizuje się jakaś wizja, w którym realizuje się jakiś plan. Coś, co zostało zaplanowane i coś, co jest przekazywane, nieustannie przekazywane dla tego domu, dla członków tego domu, dla członków tej rodziny. To jest coś, co jest obrazem dobrego domu. Oczywiście ja robię to, ze względu na czas robię to w wielkim skrócie. Ale jeżeli mamy wyobraźnię, możemy sobie opisywać, możemy rozwinąć to, co znaczy taki dobry ziemski dom. I my wszyscy tego pragniemy, wszyscy za tym tęsknimy, wszyscy tego potrzebujemy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ten ziemski dom, on jest odbiciem, on ma być odbiciem tego, co Bóg zaplanował, co Bóg w niebie zaplanował dla domu ziemskiego. On ma być odbiciem, dlatego w nas są te pragnienia, ażeby dom był dobrym domem. Ten dom ma też swój charakter, ma swój specyficzny charakter. Ten dom jest nasycony miłością, atmosferą miłości. Członkowie rodziny są przesiąknięci tą atmosferą. Ojcu i rodzicom zależy na tym, na dobru, aby powodziło się dobrze całej rodzinie. I teraz chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się domowi Ojca. Abyśmy przyjrzeli się domowi Ojca w niebie. Wczorajszy dzień był dniem, kiedy słyszeliśmy na temat Ojca. Na temat tego, który jest doskonałym Ojcem. Tego, który jest miłującym Ojcem. Tego, który jest kochającym. Tego, któremu zależy na każdym ze swoich dzieci. Ale dom Ojca... Ten dom Ojca w niebie również jest domem, który ma swoje terytorium i domem, który ma swoje granice. To terytorium, to jest ta przestrzeń, to jest to miejsce, gdzie On panuje. To jest to miejsce, gdzie On włada. To jest to miejsce, gdzie On decyduje o tym, co w tym domu się dzieje. To terytorium, ten dom ma również swoje granice. To są te granice, gdzie Jego wola jest wypełniana. To jest dom, w którym są zasady i reguły, które pozwalają na to, ażeby ten dom mógł dobrze funkcjonować i żeby plany i wizje dla tego domu były realizowane. W końcu celem Ojca jest to, ażeby mieć synów. Synów, którzy staną się podobni do Ojca. Synów, którzy będą mieli te same cechy, te same duchowe geny, które ma Ojciec. To jest pragnieniem Ojca. Bo On nosi w sobie coś, co wie, że jest ważne, co jest wartościowe, że jest dobre i On chce to przenieść, On chce przelać to na swoich. Na swoich synów. On chce mieć synów. O czym to nam mówi? Czym jest dom Ojca? Czym jest dom Ojca naszego w niebie? To jest Jego Królestwo. To jest Królestwo, Królestwo Boże. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Jeżeli Ojciec w niebie jest Twoim Ojcem, to Jego Królestwo jest Twoim domem. Ojcze nasz, możesz powiedzieć, Ojcze mój. Ja mówię, dalej jest powiedziane, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. O co my się modlimy? Kiedy tą znaną modlitwę, którą wszyscy powtarzają, kiedy się modlimy, co my wypowiadamy? Ojcze w niebie, niech Twój dom będzie objawiony tutaj na ziemi. Niech Twój dom będzie ustanowiony tutaj na ziemi. To oznacza, niech Twoja władza, niech Twoje panowanie, ono się będzie rozciągnięte tutaj na ziemię. Niech ono przyjdzie tutaj. Przyjdź Twoje królestwo, przyjdź Twoje panowanie. I niech będzie Twoja wola wypełniona, tak jak jest w niebie wypełniona, niech ona będzie wypełniona tutaj na ziemi. Kim są synowie królestwa? Synowie królestwa to są ci, którzy zostali wybrani. To są ci, którzy zostali zbawieni. To są ci, którzy zostali powołani. To są ci, którzy zostali oddzieleni, ażeby być w domu Ojca. Ażeby być domownikami Ojca. Aby być domownikami nieba. Aby być domownikami Królestwa. To są wszyscy ci, którzy zostali wybrani. I Biblia mówi, że On wybrał nas kiedy? Przed założeniem świata. I On przeznaczył nas dla siebie. On przeznaczył nas, abyśmy stali się podobni do obrazu Jego Syna. Do tego zostaliśmy przeznaczeni. I do tego zostaliśmy oddzieleni. Ażeby reprezentować dom Ojca. Ażeby dom Ojca, ten obraz domu Ojca sprowadzić tutaj na ziemię. Aby nasze życie tutaj na ziemi, aby ta rzeczywistość życia mogła odbijać charakter domu Ojca. Ten domu Ojca w niebie. Jaka jest rzeczywistość dzisiaj? Jaka jest rzeczywistość Kościoła dzisiaj? Bóg zamierzył, żeby Kościół był pełen chwały, pełen mocy. Żeby Kościół był tym, który ma wpływ na tą rzeczywistość. Który ma wpływ na otaczający świat. Kościół został wzbudzony. Kościół to są ludzie wiary, których Bóg przeznaczył do tego, aby przynieśli zmiany. Bardzo często dzisiaj widzimy bardziej to, że to świat wywiera wpływ na Kościół, a nie Kościół na świat. I dlatego Bóg mówi, ja chcę was podnieść, ja chcę was podźwignąć, ja chcę was postawić w miejscu, kiedy to wszystko będzie odwrócone. Ja chcę wam dać takie życie, ja chcę wam dać taką jakość, która będzie w całkowitym kontraście do życia tego świata. Która będzie w całkowitym kontraście. Na pierwszy rzut oka będzie widać różnicę, na pierwszy rzut oka będzie widać zmianę. Bożym zamysłem zawsze było to, żeby mieć lud, który będzie oddzielony i który będzie w całkowitym kontraście do tego świata. I przez historię Biblii, kiedy patrzymy, Bogu zawsze zależało, żeby mieć naród, który będzie inny. I ludzie królestwa to są ludzie, którzy nie są z tej ziemi. Ludzie królestwa to nie są ludzie z tej ziemi, to są ludzie z nieba, ponieważ zostali wybrani, zostali zbawieni, zostali oddzieleni. To są ludzie, w których ojczyzna jest tam. To są ludzie, którzy należą tam, którzy stamtąd pochodzą, tam się urodzili. Oni są tutaj, ażeby reprezentować dom Ojca, ażeby reprezentować niebo. To są ludzie, którzy są nową generacją. To są ludzie, którzy są nową cywilizacją tutaj na tej ziemi. To są ludzie, których Bóg przeznaczył do tego, ażeby poczynili zmiany. I kiedy widzimy na to, co się dzieje, kiedy widzimy na to, w jakim miejscu jest Kościół, w naszym sercu, potrzebujemy, żeby powstało pragnienie. Panie, Ojcze, my chcemy wykonać Twoje polecenie. My chcemy wykonać Twoją wolę. My chcemy wykonać swoje przeznaczenie. My chcemy żyć zgodnie z przeznaczeniem, żeby w wyniku tego Twoje królestwo, Twoje panowanie, Twój dom manifestował się tutaj i żeby rozszerzał się. Żeby granice tego domu się rozszerzały. Żeby terytorium tego domu się rozszerzało. Dlatego, że do tego nas przeznaczyłeś. Kiedy patrzymy na to, co się dzieje, moje serce często jest w wielkim bólu. Kiedy patrzę, że zamiast tego, że to Kościół ma wpływ na ten świat, to, że świat ma wpływ na Kościół. Kiedy patrzę, w jaki sposób młodzi ludzie idą do świata. Kiedy patrzę na zamieszanie i bałagan, jaki jest w życiu wielu ludzi, wierzących ludzi. Jak wiele rzeczy noszą na sobie. Kiedy widzę, jak życie ludzi wierzących jest skoncentrowane tak bardzo na doczesności, że nie widzą perspektywy wieczności. Chce mi się płakać. Nie tylko chce mi się, płaczę. Kiedy widzę, jak wszystko sprowadzane jest do tego tutaj, dzisiaj. Jestem tym poruszony i nie mogę się z tym zgodzić. Nie chcę się z tym zgodzić. Dlatego, że życie w domu Ojca daje nam perspektywę wieczności. Daje nam perspektywę wieczności. I Bóg chce otworzyć nasze oczy. Wiecie, dlatego też tytuł tej konferencji nie jest przypadkiem. Dlatego też ta konferencja jest pod tytułem Powrót do domu Ojca. Żebyśmy mogli powrócić do domu Ojca, potrzebujemy zobaczyć miejsce, w jakim jesteśmy. Potrzebujemy zobaczyć miejsce, w którym się znajdujemy jako Kościół. Ja nie będę sięgał dalej. Ja chciałbym, żebyśmy zobaczyli miejsce, w jakim Kościół jest tutaj, w Polsce. Żeby Bóg otworzył nasze oczy. Żebyśmy zobaczyli. Żebyśmy widzieli. Nie po to, żeby ulec zniechęceniu. Nie po to, żeby ulec potępieniu. Nic z tych rzeczy. Po to, żeby nas porwać, podejrzeć i powiedzieć: Panie, my chcemy być w Twoim domu. My chcemy być na Twoim terytorium. My chcemy być w Twoich granicach. My chcemy żyć według Twoich zasad, według Twoich reguł, ażeby Twoje panowanie, Twoje królestwo, Twoja władza mogła się rozszerzać. Powrót do domu Ojca. Poznać, doświadczyć miłości Ojca w niebie. Nie tylko mówić o niej. Poznać głębię tej miłości, nie tylko Jego namiastkę. I po drugie, żeby odpowiedzieć na tę miłość swoją miłością do Niego, swoim poddaniem i swoim posłuszeństwem. Wiecie, w drugim rozdziale listu do Koryntian, w piątym rozdziale, 14 wersecie jest powiedziane tak. Bo miłość Boża ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A ponieważ wszyscy umarli, może go zacytuję, żeby dokładnie go zacytować. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, ale dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Jeszcze raz. Miłość Boża ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, do jakiego przekonania, że jeden umarł za wszystkich, a zatem wszyscy umarli. Do czego nas to prowadzi? Prowadzi nas do osoby Jezusa Chrystusa. Miłość Boża ogarnia nas wtedy, kiedy uświadomimy sobie, kiedy doświadczymy i przeżyjemy to, co Jezus dokonał, czego Jezus dokonał w naszym życiu, co On uczynił. Którzy doszliśmy do tego przekonania, że On oddał swoje życie, aby nas postawić w miejscu, w którym Bóg chce nas mieć, w którym Bóg chce ciebie i mnie mieć. I jaka jest tego konsekwencja? Co się wtedy dzieje? Aby ci, którzy żyją, którym oddał życie, których włożył swoje życie, nie żyli już dla siebie, ale żyli dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. To jest fantastyczne słowo. Ale chcę wam powiedzieć, co to słowo znaczy. To słowo ogarnia. W naszym tłumaczeniu jest miłość Boża ogarnia nas. Ale tak naprawdę to słowo, ono ma szersze znaczenie. On nas nie tylko ogarnia. Oryginale to słowo oznacza, ta miłość nas naciska, ta miłość nas wywiera wpływ. Ta miłość wywiera pewnego rodzaju presję na nas, bym powiedział. To jest to słowo. Czyli ta miłość nie pozwala nam pozostawać obojętnymi, nie pozwala nam zostać obojętnymi, neutralnymi. Ta miłość nas do czegoś popycha. To jest, na tym polega doświadczenie Bożej miłości. Na tym polega doświadczenie miłości Ojca. Na tym polega przyjęcie miłości Ojca. Ona nas do czegoś mobilizuje. Ona nas do czegoś popycha. On chce nas gdzieś zaprowadzić. Ojciec chce nas gdzieś zaprowadzić. On chce, żebyśmy wzrośli. On chce, żebyśmy stali się synami. On nie chce, żebyśmy byli tylko niemowlakami. W domu, kiedy rodzi się dziecko, naturalną rzeczą jest, że jest taki czas, kiedy to dziecko jest zdane na łaskę i niełaskę rodziców. Ono cały czas potrzebuje uwagi. Ono cały czas potrzebuje opieki. Ono potrzebuje, żeby go karmić. Ono potrzebuje, żeby go przewijać. I wtedy nawet, kiedy dziecko narobi zamieszania, kiedy zrobi kupę, kiedy nic się nie dzieje. Wszyscy się cieszą. Ja pamiętam opowiadanie Adama Piątkowskiego, pastora z Wrocławia, jak on się zajmował swoim niemowlakiem. Mówi, kiedyś wykąpał dziecko, zawinął go, zaczął go zawijać i w tym czasie dziecko zrobiło kubkę. Kiedy zaczął go wycierać, później otworzył kocyk i wiecie, co było? Wiecie, co było? Było całe dziecko, było w kubce, bo on go wycierał w dobrej wierze, on wykąpał to dziecko. A co wtedy się robi? Gniewa się, denerwuje się? Nie. Śmieje się i cieszy się, no bo to dziecko ma prawo. Na tym etapie, w tym wieku ono ma prawo. Ale jeśli takie coś zdarzy się, kiedy dziecko ma 15 lat, kiedy 15 lat i trzeba to dziecko przewijać i kiedy dziecko ci zrobi kupę, jak ma 15 lat, no to już jest coś nienormalnego. Całkowicie nie zgadzacie się ze mną. Jest czas. Przychodzi różny czas. Przychodzi czas, żeby dorosnąć. Przychodzi czas, żeby dorosnąć. Przychodzi czas, żeby wziąć inicjatywę. Przychodzi czas, żeby reprezentować dom Ojca. Jest czas, żeby budować ten dom, żeby współtworzyć ten dom. Jest na to czas. Przychodzi wiek. Jest czas na to, żebyś wrócić do domu Ojca. Pozwólcie, że podzielę się z wami kilkoma rzeczami, które wybrałem jako te, które są czymś, co stanowi powrót do domu Ojca. Powrót do domu Ojca w taki praktyczny sposób oznacza powrót do Słowa. Powrót do Bożego Słowa. Pamiętacie, na początku przeczytałem werset, kiedy czytam o Kościele, że Chrystus wydał siebie za Kościół, ażeby go oczyścić kąpielą wodną przez Słowo. Powrót do domu Ojca to jest powrót do Słowa. Ja jestem przekonany, na podstawie tego, co widzę, co oglądam, że potrzebujemy na nowo powrócić do Słowa i nadać Słowu Bożemu tę rangę, jaką ono ma. Jako podstawę, jako fundament. Ja jestem często zadziwiony, kiedy odwiedzam kościoły, kiedy rozmawiam z ludźmi, jestem zadziwiony brakiem znajomości Słowa. Co mówi list do Kolosan, 3:16? Niech Słowo Chrystusowe mieszka w was jak obficie. Co to znaczy obficie? Co to znaczy obficie? Znaczy, że jesteśmy wypełnieni Słowem. Jesteśmy wypełnieni Słowem. To Słowo jest w nas. To Słowo tryska z nas. Ono emanuje. Jesteśmy w stanie wypowiadać to Słowo. Jesteśmy w stanie cytować to Słowo. Słyszałem o pewnym rabinie, który nie był, który badał życie Jezusa, chociaż nie był Żydem mesjanistycznym. On nie wierzył w Jezusa, ale badał, bo go to intrygowało. I kiedyś z kimś rozmawiał i mówi, wy chrześcijanie mówicie, że wy jesteście uczniami Jezusa. Zapomnijcie, jeśli uczeń Jezusa w ciągu tygodnia nie przeczyta przynajmniej cztery razy Ewangelii, to nie jesteście uczniami Jezusa. Co ja chcę powiedzieć? Żydzi, oni przywiązywali do Słowa wielką wartość. Słowo było zawsze czymś, co ich napędzało. Może dla nas się wydaje to dziwne, ale dzisiaj, kiedy patrzymy na ortodoksyjnych Żydów, to widzimy, jak oni Słowo cały czas wypowiadają, nawet z tymi swoimi ruchami, minami, które wyglądają śmieszne. Ale to jest dziedzictwo. Słowo jest czymś, co jest dla nich ważne. I wiecie, dowiedziałem się o tym, że jeżeli ktoś chce być rabinem, to w wieku 12 lat musi znać na pamięć całą Torę. Czyli 5 ksiąg. Niech Słowo Chrystusowe mieszka w was w obfitości. Dlaczego? Dlatego, że to Słowo, ono kształtuje nasz sposób myślenia, ono kształtuje nasz sposób życia, ono kształtuje naszego ducha. To Słowo, ono jest Słowem, które wywiera wpływ. Wiecie, nie wystarczy przeczytać fragment stąd i fragment stąd. Ja jestem przekonany, że potrzebujemy uczyć się czytać Słowo całościowo. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, kiedy czytamy Słowo całościowo, kiedy czytamy raz, drugi, trzeci, kiedy czytamy Biblię, oczywiście poza studiowaniem tematów, wiecie, co się dzieje? My otrzymujemy perspektywę biblijną na życie. My jesteśmy kształtowani. W jaki sposób dzisiaj są ludzie kształtowani? W jaki sposób jest kształtowany ich sposób życia, sposób myślenia? Okazuje się, badania wskazują, że największy wpływ na mentalność, na myślenie, na życie ludzi, wiecie co ma? Media. W pierwszym psalmie jest powiedziane tak. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, który nie stoi na drodze grzeszników, który nie siedzi na stolicy naśmiewców. Czego słuchamy? Jakich rad słuchamy dzisiaj? Jakich rad dzisiaj słuchają ludzie? Jakich rad słucha Kościół? Pod jakimi wpływami jest dzisiaj Kościół? Pod wpływem może kolorowych czasopism? Pod wpływem telewizji? Ja wam powiem, możecie Nie zastanawia się nad tym, ale wystarczy, że zastanowimy się proporcjonalnie, ile czasu poświęcamy na te rzeczy, ile czasu poświęcamy na Słowo Boże. To jest bardzo wymierna rzecz. Kiedy przychodzimy po całym dniu zmęczeni z pracy, kiedy przychodzimy ze szkoły, potrzebujemy relaksu. Co robimy? Włączamy telewizor. Może wy nie, ale ja odwiedzam domy. I nieraz przychodzę do domu, żeby kogoś odwiedzić, z kimś porozmawiam. I muszę się sam powiedzieć, wyłączcie telewizor, bo może byśmy porozmawiali. Niech Słowo Chrystusowe mieszka w was w obfitości. I teraz, żeby Słowo Chrystusowe mieszkało w obfitości, co musisz zrobić? Musisz zainwestować w to, musisz zainwestować w swoje życie. Musisz zainwestować. Musisz coś zrobić. Ale chcę wam ci powiedzieć, że wtedy, kiedy zaczniesz to robić, to nie jest musem. Może nieraz musisz się troszkę przemóc, ale jest to przyjemnością, jest to radością. Dlatego, że wiesz, że kiedy bierzesz to Słowo, kiedy bierzesz do ręki to Słowo, to jest Słowo, przez które Bóg mówi do ciebie. Przez które On się z tobą komunikuje. Przez które On ci objawia siebie, kiedy On ci objawia swoją prawdę. Kiedy objawia samego siebie. Kiedy objawia swoje zamysły. To jest Słowo, przez które dostajesz w swoim życiu zachęty. W którym dostajesz korekty. W którym kształtuje się twoja perspektywa na życie. To jest to Słowo. Ono jest żywe i skuteczne. Słowo pełne mocy. Tak? To jest to Słowo. Powrót do Słowa. To jest powrót do domu Ojca. To jest powrót do tego miejsca, gdzie rozumiemy, w jaki sposób funkcjonuje dom Ojca. W jaki sposób funkcjonuje Jego Królestwo. Bez tego nie jesteśmy w stanie. Bez tego nie jesteśmy w stanie tego widzieć. A więc człowiek błogosławiony jest ten, który nie idzie za radą bezbożnych. Który nie słucha tego wszystkiego, co media mówią. Nie słucha i nie jest kształtowany przez media, nie jest kształtowany przez czasopisma. Biblia mówi, to jest człowiek, który ma upodobanie. Który ma upodobanie. W czym? W Słowie, w zakonie Pana, w Słowie Jego. Który ma upodobanie, dlatego że on wie, że to Słowo daje mu życie. Że to Słowo niesie życie. Ale ma upodobanie w Słowie Pana, w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. To jest to, co znaczy mieć Słowo w obfitości w swoim życiu. To oznacza mieć Słowo. Chcę ci zadać pytanie, jakie miejsce ma Słowo? Słowo Pana, Słowo Boże. Ta księga, jakie ono miejsce zajmuje w twoim życiu? Czy to jest coś, co stanowi priorytet w twoim życiu? Żeby poznać, żeby znać to Słowo. Jeszcze jedna rzecz odnośnie Słowa. W Ewangelii Jana 14 rozdziale Pan Jezus mówi tak. Kiedy przyjdzie Pocieszyciel, Duch Święty, On was nauczy i przypomni wam wszystko, co wam mówiłem. Tak? Kiedy przyjdzie Pocieszyciel, Duch Święty, On wam przypomni i nauczy wam wszystko, co wam mówiłem. Co to oznacza? Duch Święty, żeby mógł działać w twoim życiu, On potrzebuje płaszczyzny, On potrzebuje gruntu, On potrzebuje czegoś, na czym będzie mógł pracować w swoim życiu. I tym czymś jest co? Jest Jego Słowo. Pan Jezus był z uczniami i przez 3 lata On w uczniów wpajał w Słowo. On karmił ich Słowem. On mówił Słowo do nich. On ich nauczał. On głosił. Oni słyszeli, kiedy On głosił do tłumów. I On spędzał czas z nimi. I Słowo, Słowo, Słowo. I mówi teraz tak, kiedy odchodzi, mówi tak. Kiedy przyjdzie Duch Święty, On was nauczy i przypomni wam to wszystko, co wam mówiłem. Czyli Duch Święty przyjdzie i On będzie miał bazę do tego, żeby działać w waszym życiu i żeby uczyć was, w jaki sposób żyć. Duch Święty będzie uczył na bazie Słowa, które jest w was. Na bazie Słowa, które zostało zasiane. Więc powrót do słowa, z powrotem do domu Ojca. Druga rzecz. Ja tu nie chcę stawiać w kolejności ważności. To wszystko stawiam jako rzeczy ważne i w tym momencie kolejność nie jest istotna. Druga to jest powrót do Jezusa. To jest powrót do Jezusa. Biblia mówi nam bardzo wyraźnie, że wszystko, co mamy w Ojcu, wszystko, co mamy od Ojca, że wszelkie poznanie, które przychodzi, przychodzi przez Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, Syn Boży, On jest drzwiami, przez które przechodzisz, wchodzisz do domu Ojca. I tylko w domu Ojca, tylko na terytorium domu Ojca możesz naprawdę doświadczyć i możesz naprawdę poznać miłość Ojca. Wtedy, kiedy przekroczysz tą granicę, kiedy zdecydujesz się przejść przez te drzwi. Jezus mówi, ja jestem drzwiami. Ja jestem drzwiami. Jezus powiedział, ja jestem drogą. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Całe poselstwo Biblii mówi jedno, wskazuje nam na jedno. Osobę Jezusa Chrystusa. Osobę Jezusa Chrystusa, który uczynił wszystko, abyś mógł żyć, abyś mógł przebywać, abyś mógł znajdować się, abyś mógł wzrastać w domu Ojca. Jezus Chrystus, kiedy czytamy Słowo, widzimy wyraźnie, Twoje zbawienie jest przez Jezusa. Jezus mówi, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Ja jestem. Kiedy chcesz, kiedy powiedział tak, kto mnie widzi, widzi Ojca. Kto mnie widzi, widzi Ojca. Jezus jest tym, który ma być w centrum Twojego życia. I Jezus jest tym, przez którego możesz wejść do domu Ojca. Ja powiedziałem, że dom ma granice. Dom ma swoje terytorium. Dom Ojca ma swoje granice. Dom Ojca ma swoje terytorium. Dom Ojca ma swoją atmosferę. Dom Ojca ma swoje reguły. Dom Ojca ma swoje zasady. I teraz, kiedy wchodzisz w to, wchodzisz, możesz wejść w to przez osobę Jezusa Chrystusa. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Boży to dar, nie jest to z was. Wy wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w co? Jezusa Chrystusa. Wy wszyscy jesteście synami. Więc sprawa synostwa to jest sprawa wiary w to, co uczynił Jezus. To jest sprawa utożsamienia się z Chrystusem. On był Synem Bożym, który przyszedł na ziemię, ażeby powołać wielu synów. Ażeby wzbudzić wielu synów. I nie, żeby oni od razu do nieba poszli, ale żeby tutaj byli, żeby reprezentowali Ojca i Jego Królestwo. Całe stworzenie oczekuje objawienia synów Bożych. Synów Bożych, czyli synów nieba. Całe stworzenie jest poddane znikomości. I ono czeka na objawienie się synów, którzy podźwigną, którzy podniosą, którzy przynoszą uzdrowienie, którzy przynoszą uleczenie, którzy przynoszą sprawiedliwość, którzy przynoszą pokój, którzy przynoszą radość w Duchu Świętym. Całe stworzenie tęskni i czeka na to. Czym jest zbawienie? Zbawienie to jest wyprowadzenie ciebie z tego miejsca ciemności, z tego miejsca grzechu, z tego miejsca nieprawości i z tego miejsca, gdzie jest wylewany Boży gniew, do miejsca bezpieczeństwa. Chciałbym, żebyśmy to rozumieli. W granicach domu Ojca jest bezpieczeństwo. W granicach domu Ojca jest pokój. W granicach domu Ojca jest radość. W granicach domu Ojca jest sprawiedliwość. W granicach domu Ojca te rzeczy są. A poza granicami domu Ojca jest ciemność, jest grzech, jest lęk, jest strach, jest niepokój. Jest konsekwencja. Ja wiem, że nam jest trudno mówić na temat gniewu Bożego. Ja chcę wam powiedzieć, my tutaj głosimy, my mówimy do wybranych. I to, co słyszymy, jest prawdą. Bóg wybrał nas. Jego miłość jest potężna. Jego miłość jest też miłością do całego świata. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna. Ale są reguły, są zasady. Masz możliwość znalezienia się w miejscu bezpieczeństwa. Masz możliwość znalezienia się w miejscu, gdzie Boży gniew nie dosięga ciebie. Tymi granicami, tą granicą jest co? Dom Ojca. Rozumiecie to? Ja chcę wam zacytować trzy wersety. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. To nie dlatego, że Bóg chce się zemścić. To nie dlatego, że Bóg chce się pomścić. Nie, nie dlatego. Dlatego, że Bóg nie może znieść nieprawości, grzechu. I On uczynił wszystko, żeby wyrwać człowieka z tego miejsca. On uczynił wszystko. Z pasją potężną uczynił wszystko. Dał swojego Syna, żebyś nie musiał podlegać pod sąd, żebyś nie musiał podlegać pod grzech, pod ciemność, żebyś nie musiał podlegać pod władzę ciemności. Żebyś mógł znaleźć się w miejscu bezpieczeństwa, w granicach domu Ojca. W granicach Królestwa. Żebyś mógł się tam znaleźć. To jest jego zamysłem, to jest Jego pragnieniem, to jest Jego pasją, to jest Jego wolą. Może jeszcze jeden, żeby zszedł na czas. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy grzesznikami, zapłatą za grzech jest śmierć. Tak? Tak jest powiedziane. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jest to jednoznaczne, jest to prawo. Jest to prawo, które jest prawem absolutnym. Zapłatą za grzech jest śmierć. To słowo może mówi tak. Bóg daje dowód swojej miłości ku nam. Przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł, tym bardziej, więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Będziemy zachowani. Będziemy skryci. Będziemy w miejscu bezpieczeństwa. Jedyną możliwością skrycia się przed Bożym gniewem jest bycie na terytorium domu Ojca. I ta możliwość jest jedynie w Jezusie Chrystusie. Powiedz, powrót do domu Ojca jest powrotem do Chrystusa. Jest powrotem do Jezusa. Postawieniem Jego przed sobą. Patrzeniem na Niego. Życiem z Nim. Wtedy przychodzi łaska do tego, żeby żyć w tym domu. I więcej, przychodzi łaska, żeby żyć według reguł i zasad tego domu. To nie jest wtedy lista rzeczy musisz, nie musisz. To nie na tym polega. Ponieważ objawiona została miłość. Ponieważ ta miłość została zaszczepiona w ciebie. Ponieważ Boża miłość jest w tobie. Ponieważ Twoja Boża miłość jest w tobie i ta miłość powoduje, że kochasz Jego. To Twoją radością, przyjemnością jest wypełniać to, czego On od ciebie oczekuje. I Słowo Boże mówi jedno, że jeśli Jego miłujemy, to Jego przykazania nie są dla nas uciążliwe, tak? W pierwszym liście Jana jest powiedziane, a przykazania Jego nie są uciążliwe. A więc nie chodzi o to, żeby wyrzucić, powiedzieć, nie ma żadnych reguł, nie ma żadnych zasad, nie ma żadnych przykazań. Wiecie, ja powiem wam, Kościół doszedł do takiego miejsca. Wiecie dlaczego? Jest to odpowiedź na to, co stało się w Kościele, mianowicie na legalizm, który przyszedł do Kościoła. Legalizm, który przyszedł do Kościoła i ustanawiał listy rzeczy, zrób, nie zrób. Wiecie, na czym polega legalizm? Legalizm, moim zdaniem, to jest stosowanie prawa bez miłości. To jest stosowanie prawa bez miłości. Miłość wcale nie oznacza, że nie ma żadnych praw. Ale ja pamiętam te czasy Kościoła. Tak ma być i koniec. Kiedy przyszło poruszenie Boże. Kiedy przyszedł, historycznie patrząc na to dzisiaj, może z tego, co ja mogę pamiętać i widzieć, ten okres. Kiedy przyszedł ruch charyzmatyczny. Kiedy ludzie zaczęli doświadczać wolności. W pewnym momencie, gdyby zostało zostawione dziedzictwo, opuszczone, zgubione dziedzictwo, zostały zgubione fundamenty i to się przechyliło w drugą stronę. Żadnych praw, żadnych zasad. Ja pamiętam te rzeczy, pamiętam te dyskusje, pamiętam rozmowy, pamiętam słowo, które głoszone. Żadnych list, żadnych zasad, niczego. Ja wierzę też, że Bóg chce nam pokazać swoje królestwo ze swojej perspektywy, z perspektywy miłości. Kiedy przyjemnością jest wypełniać Jego wolę. Kiedy naszą pasją jest wypełnić Jego wolę. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że wypełniając Jego wolę mogę wzrastać, mogę być synem, który będzie kontynuował dzieło swojego Ojca. Który będzie kontynuował dzieło Ojca. Czy to jest Twoim pragnieniem dzisiaj? Kontynuować dzieło Ojca. Przyczynić się do tego, żeby podźwignąć kraj, żeby sprowadzić Jego Królestwo. Kiedy mówimy o powrocie do Jezusa, mówimy o powrocie i zrozumieniu tych rzeczy, takich jak zrozumienie bojaźni Bożej. Ja nie mam dzisiaj czasu na to, żeby rozwijać to. Ale bojaźń Boża dla mnie oznacza przede wszystkim pragnienie życia w całkowitym posłuszeństwie, oddaniu i poddaniu sprawiedliwości. Ponieważ ja jestem tak bardzo ukochany przez Niego i ponieważ Go kocham tak bardzo, ja nie chcę zrobić niczego, co zepsuje moją relację z Nim. Ja nie chcę zrobić niczego, co zatrzyma wypełnianie Jego woli w moim życiu i wypełnienie się Jego przeznaczenia w moim życiu. Ja nie chcę zrobić niczego. I w końcu, ponieważ ja zdaję sprawę sobie ze swojej słabości, zdaję sobie sprawę ze słabości mojego ciała, zdaję sobie sprawę, że żyjąc w tym świecie, ja podlegam różnym rzeczom, naciskom. Bojaźń Boża jest dla mnie zabezpieczeniem. Bojaźń Boża jest dla mnie zabezpieczeniem przed złem. Ja chcę żyć, ja chcę uczyć się bojaźni Bożej. Ostatnia rzecz, którą dzisiaj powiem. Ostatnia rzecz to jest powrót do domu Ojca. Oznacza powrót do życia według ducha, a nie życia według ciała. Życie według ciała przede wszystkim sprowadza ciebie tylko do tej doczesności. Życie według ciała sprowadza się do tego, co ja tutaj mam, co mogę osiągnąć, w jaki ja sposób tutaj mogę przeżyć to życie. To jest życie według ciała, to jest uleganie temu, czego domaga się moje ciało. I Biblia mówi, Słowo Boże mówi wyraźnie, że jest konflikt między życiem ducha i życiem w ciele. I te dwie rzeczy są sobie przeciwne. Jeżeli będziecie żyli według ducha, nie będziecie ulegać czemu? Pożądliwości cielesnej. Słuchajcie, i to jest bardzo jasne. Te granice są bardzo jasne. Słowo Boże mówi w pierwszym liście Jana. Kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Tak? I mówi jeszcze to słowo dalej, mówi tak. Bo wszystko, co jest na świecie, to jest pożądliwość oczu, to jest pożądliwość ciała, to jest pycha życia. I to nie jest z Ojca, to jest ze świata. Bóg chce pokazać nam tą wyraźną granicę. Bóg chce objawić nam tę wyraźną granicę między domem Ojca i światem. Między życiem w domu Ojca i życiem w świecie. Chcę wam powiedzieć, według tego, czego uczy mnie to słowo, to żyjemy w systemie tego świata, który jest dla nas wrogim terytorium. Jest to wrogie terytorium. Ja chcę powiedzieć, że jest to podstawa naszego, powinno to być podstawą naszego myślenia. Jest to wrogie terytorium, ale Bóg wyprowadził nas. Jego zbawienie oznacza, wiecie, do Kolosan jest powiedziane, który wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł nas do królestwa Syna swego umiłowanego. I to jest twoje dziedzictwo, to jest twoje przeznaczenie, to jest to, co Bóg chce dla ciebie. Ten kraj ma być podniesiony, ten kraj ma być podźwignięty. Ten kraj ma być podźwignięty przez Kościół, czyli przez ludzi, którzy są ludźmi nieba. Ludzi, którzy reprezentują niebo, ludzi, którzy reprezentują dom Ojca, ludzi, którzy żyją w domu Ojca, ludzi, którzy żyją w Jego Królestwie. Tylko w taki sposób ten kraj może być podźwignięty i podniesiony do standardów Bożych. To jest jedyna możliwość. To uwalnia, to bycie w tym miejscu, bycie w tym, na tym terytorium, ono uwalnia moc Bożą i moc Bożej obecności do tego, żeby te rzeczy się dokonały. Bóg chce uwielbić dzisiaj siebie poprzez twoje życie. Bóg chce uwielbić siebie poprzez twoje życie. Uwielbić w taki sposób, ażebyś mógł żyć życiem, które wypełni Jego wolę. Twoje poznanie, poznanie Ojca, twoje bycie i życie w domu Ojca, ono przekłada się, ono ma swoje przełożenie na tę jakość życia, która pozwala na to, żeby Jego plany, Jego zamysły się wykonywały. To jest twoje i moje powołanie. W jaki sposób odpowiesz dzisiaj na to? Co zrobisz z tym? Ja wierzę w to, że Bóg ustanawia coś dzisiaj w Kościele. Ale za każdym razem, kiedy Bóg chce coś ustanowić, on potrzebuje ludzi, którzy powiedzą Jemu tak. Ludzi, którzy powiedzą Jemu, ja się poddaję. Ja chcę w tym stanąć, ja chcę w tym miejscu być. Ja chcę oddać siebie, uznając Ciebie, uznając Twoją miłość, uznając te rzeczy, które objawiasz mi, uznając je i poddając się nim, abym mógł żyć życiem, które będzie sprawiać Ci przyjemność i które będzie świadectwem dla świata i które będzie spełnieniem dla mnie. Chciałbym, żebyśmy zakończyli tę sesję, żebyśmy mogli powstać, proszę powstańmy, żebyśmy mogli zakończyć modlitwą. I nie chcę robić tego tak, że to ja się będę modlił za chwilę, ale chciałbym, żebyś stanął przed Panem, żebyś zadał sobie pytanie, co dzisiaj Duch Święty chce powiedzieć do twojego życia. Żebyśmy zadali sobie pytanie, co Duch Święty chce powiedzieć do naszego życia. Może jesteś dzisiaj w tym miejscu i nie jesteś nawet pewny tego, czy jesteś w domu Ojca, czy nie. Dzisiaj możesz wiedzieć wszystkie te kryteria, które decydują o tym, w którym miejscu jesteś. Halleluja, Panie, chwała Ci. Chciałbym, żebyśmy mogli modlić się, żebyś otworzył swoje usta do Pana. Wiecie, Bóg czeka na to, że będziemy naszymi ustami wyznawać. Będziemy mówić do Niego, wyznawać. Dzisiaj możesz również wyznawać, możesz dzisiaj na nowo ogłosić to, możesz się podjąć decyzję na nowo, że wracasz do domu Ojca, jeżeli czujesz, jeżeli widzisz, że są rzeczy, które gdzieś cię oddaliły. Halleluja, chwała Ci, Panie. A przede wszystkim chciałbym, żebyśmy mogli dziękować Bogu za to, że On ma bardzo jasny plan, bardzo jasny zamysł i bardzo jasne kryteria i standardy dla życia swojego ludu, swoich wybranych. Halleluja, chwała Ci. Panie, wywyższamy Cię i dziękujemy Ci. Panie, wywyższamy i dziękujemy Ci, Panie, za to, kim jesteś. Dziękujemy Ci za to, za Twoją wielką miłość, za Twoją wielką łaskę w naszym życiu. Dziękujemy Ci za Twoją wielką mądrość w naszym życiu, Panie, dziękujemy. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że tak bardzo nas ukochałeś i tak bardzo zależy Ci na naszym życiu. Dziękujemy Ci za to, że uczyniłeś możliwym, abyśmy znaleźli się w Twoim domu, abyśmy żyli w granicach Twojego domu, tam, gdzie jest sprawiedliwość, tam, gdzie jest spokój, tam, gdzie jest radość w Duchu Świętym. Abyśmy żyli w granicach Twojego domu, gdzie jest radość, pokój, spełnienie. Panie, dziękujemy Ci za to. Ojcze, chcę Cię wywyższać dzisiaj za to, że Ty podnosisz nas. Chcę Cię wywyższać za to, Panie, że Ty dzisiaj kształtujesz nas. Że w tych dniach, Panie, Ty chcesz nas popchnąć do nowego miejsca. Że w tych dniach chcesz postawić nas w nowym miejscu. Panie, dziękujemy Ci za to, że deklarujesz swoją pomoc, swoją obecność, swoją łaskę, swoją miłość. I że rzucasz nam wyzwanie dzisiaj. Chwała Ci. Panie, chcemy Cię wielbić. Chcemy Cię wywyższyć. Chcemy Cię błogosławić. Halleluja. Chwała Ci, Jezu. Panie, modlimy się. Niech Duch Święty wykonuje pracę. Niech Duch Święty wykonuje pracę. Panie, wykonuj pracę w naszych sercach. Tą, którą chcesz wykonać, którą potrzebujesz wykonać. Panie, my Cię chcemy wielbić i wywyższać. My chcemy Cię czcić i chcemy patrzeć i być pełni pasji i fascynacji Tobą, Panie, i Twoimi dziełami. Pasji Twoimi dziełami. Halleluja, chwała Ci, Jezu. Błogosławimy Cię, Ojcze. I wywyższamy Cię. W imieniu Jezusa Chrystusa i przez Ducha Świętego. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Siądźcie proszę, dziękuję. Dziękuję.